A w studio mecenas Stefan Hambura, spółdzielca spółdzielczych Mediów Net. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Najpierw komentarz do decyzji Komisji Europejskiej.
Słyszę, że pan redaktor już każdego dzisiaj w tym
taki
temacie
dzień
przepytuje. Ja tylko powiem, nie idźcie tą drogą.
Ale do kogo tak pan?
Do Komisji Europejskiej.
Bo?
Bo już było coś takiego podobnego w 2000 roku w sprawie Austrii. Później było trudno się wycofać. Tylko przypominam, raz jak się użyje broni, później może być gorzej ze schowaniem tej broni do kapsury.
Pan myśli i walczy o odszkodowania, które zdaniem wielu należą się Polsce ze strony reparacji wojenne, ze strony Niemiec. Rozmawialiśmy przez telefon kilka dni temu. Był pan wtedy w drodze dokąd?
Do Wielunia.
W Wieluniu było spotkanie dotyczące reparacji. Wieluń to jest to pierwsze miasto, które było zbombardowane w czasie II wojny światowej. Od razu 1 września szpitale, domy, wiele ofiar. Z tego spotkania i po tym spotkaniu, co dalej się zdarzyło?
Na tym spotkaniu było bardzo dużo osób. Prasa się pojawiła. Pan redaktor sam wspomniał, rozmawialiśmy przed tym spotkaniem, bo to było bardzo ważne spotkanie w Wieluniu. Tam został powołany zespół do spraw strat i szkód wojennych Wielunia w latach 1939-1945. Ale ten zespół to jest zespół, który będzie się zajmował i zajmuje się stratami w całej Polsce, bo to jest, bym powiedział, takie przesłanie Wieluń i cała Polska. I mamy też stronę internetową stratywojenne.pl i tam zapraszam wszystkich słuchaczy, ażeby odwiedzali tę stronę, bo na tej stronie są aktualne wiadomości, tam się będą aktualne wiadomości i informacje pojawiały i to jest strona, z której też będą mogły korzystać wszystkie samorządy, miasta, wsie, ażeby będziemy poprzez tą stronę im pomagać w wyliczeniu strat i szkód w całej Polsce, bo myślę, że taki właśnie oddolny społeczny ruch teraz jest potrzebny, bo wtedy, jeżeli to wszystko udokumentujemy i przedstawimy stronie niemieckiej, ona nie będzie miała odwrotu.
Częścią tego ruchu jest Bogusław Szostkiewicz, który założył wydawnictwo i wydał pierwszą książkę, którą wydał, dotyczy strat wojennych w Warszawie. Taki raport, który powstał tuż po wojnie. Teraz jest wznowienie tego raportu. Wznowił ten raport Bogusław Szostkiewicz. Nie wiem, czy pan mecenas już miał w dłoni ten raport. Jeśli nie, to za chwilę to nadrobimy.
Ja nie tylko miałem ten raport w dłoni, spotkałem się z panem Szostkiewiczem osobiście i ten raport też pokazywałem w Wieluniu i zwracałem na to uwagę. Także ten raport zawsze mam ze sobą.
A czy nie jest tak, że żyjemy w iluzji, że możemy te sprawy postawić, położyć na stole, że możemy z Niemcami zacząć negocjacje?
Panie redaktorze, przepraszam, jestem trochę przeziębiony, także muszę trochę poprawić mój głos.
Nic nie szkodzi, nie będziemy śpiewać, chyba że Abuna Kazimierz Gajowy zaśpiewa, no to wtedy będziemy chórkiem.
Tak jest, ale powracając, panie redaktorze, tak z pana pytania, no, pana pytanie odbieram tak, że czy nadal powinniśmy być na kolanach, czy czas wstać z
tych kolan? To nie jest takie pytanie, czy powinniśmy wstać z kolan, tylko pytanie brzmi, czy to jest coś, co możemy nazwać pomysłem, czy to jest iluzja, nasza iluzja, że Niemcy uważają, że są traktaty, że wszystko jest załatwione, a my mówimy, no, że nie zostało załatwione. Tak, ale druga strona nie słucha. No tak jak intencja zadzwonić do kogoś, kto nie odbiera telefonu. To może pan mieć wolę, żeby do niego zadzwonić i z nim porozmawiać. Jak nie odbiera, to pan nie porozmawia.
Porozmawiam, bo rozmawiamy na razie przez osoby trzecie. My mówimy tutaj w Polsce, co jest. Ambasador Niemiec już też daje wywiady.
Powiedział, że sprawa jest załatwiona.
Dla niego tak, ale on co ma, inne wyjście, musi mówić to, co mu każą. W końcu jest ambasadorem, taką tubą przekazową. Sam nic nie wymyśli. I to mnie bardzo cieszy, bo gdyby to było beznadziejne, gdyby nie było żadnych szans, to by nie było tych wywiadów, nie byłoby tych wypowiedzi. A jeżeli strona niemiecka już jest przymuszona do wypowiadania się w materii reparacji i odszkodowania, tu trzeba to podzielić. Reparacje to sprawa między państwami, między Polską a Niemcami, a odszkodowania można dochodzić przed sądami. Myślę, że za chwilę będzie to też możliwe przed polskimi sądami, kiedy Polski Trybunał Konstytucyjny dokona odpowiedniej wykładni polskich przepisów kodeksu postępowania cywilnego i na to liczymy. I wtedy myślę, jeżeli kilkaset tysięcy, kilka milionów pozwów będzie składanych w Polsce przeciwko Republice Federalnej Niemiec, bo już wtedy w sprawach tych dotyczących zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych, nie będzie obowiązywał immunitet jurysdykcyjny, nie będzie przysługiwał Republice Federalnej Niemiec immunitet jurysdykcyjny w Polsce. Jeżeli Niemcy zauważą, że będzie kilka milionów pozwów i jeżeli to codziennie będą wpływały nowe pozwy, to będzie to bardzo dużym, to będzie to bardzo oddziaływało też na opinię publiczną w Niemczech, ale w Europie i na świecie. Gdyż za chwilę myślę, że też będzie zwolnienie z tak zwanego wpisu sądowego w tych sprawach dotyczących odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec. Jeżeli poseł Arkadiusz Mularczyk wspominał, że taka inicjatywa jest szykowana, jeżeli to przejdzie, jeżeli będzie taki przepis ustawowy, no to jak mówię, wtedy będą setki tysięcy, miliony pozwów przeciwko Republice Federalnej już w Polsce. Jak mówię, idźmy tu dwutorowo i trzeci tor liczenie strat i szkód i to myślę, że za chwilę Niemcy sami zaproponują odpowiednią sumę.
Mecenas Stefan Hambura jest w naszym studiu. Abuna Kazimierz Gajowy też jest w naszym studiu, a przy telefonie jest redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co się dzieje w Niemczech, co się dzieje w Unii Europejskiej, co się dzieje w Unii Europejskiej i w Polsce? Bomba atomowa czy ryk papierowego tygrysa? Czy mamy wojnę Unii Europejskiej z Polską, czy tej wojny nie ma? Czy istnieje spór między Brukselą a Warszawą? Czy też inaczej należałoby nazwać to, co się dzieje na tej linii? Niemieckie media rzuciły się oczywiście na ten temat jak pies na kość. Dlatego, że w sezonie tuż przedświątecznym aktualny temat polityczny, no to jest coś ważnego. No co będzie? Czy Unia Europejska się skompromituje? Na przykład taki tytuł znalazłem, ale nie dlatego, że wystąpiła przeciwko Polsce, domagając się od niej zmian w kierunku tego, co ona uważa za demokrację, tylko dlatego, że zdaniem tego organu jest to mało prawdopodobne, by Unia Europejska mogła zmusić Polskę do czegokolwiek. Mannheim Morgen na przykład uważa, że komisja, która nie jest w stanie przeforsować swojego zdania, nie zasługuje na to, żeby mieć przed nią jakiekolwiek obawy. Innymi słowy, Polska osiągnęła to, co chciała, rzuciła wyzwanie europejskim instytucjom. I teraz cena może być bardzo wysoka. Albo przegra Warszawa, albo Unia Europejska. No, czyli znowu mamy wszystko w tych barwach. Czarne, białe. A wszystko chyba to jest wynikiem pewnego nieporozumienia językowego. No to, co Bruksela uważa za demokrację i używa tego określenia, to nie jest demokracja. To jest demokracja liberalna. I tutaj mnie, jako człowiekowi, który w mediach siedzi od lat X10, przypomina się stary język sowieckiej propagandy na Kremlu, gdzie wszystko to, co nie było komunizmem, to był faszyzm. No więc to jest po prostu stara piosenka w nowej wersji, czyli remake, można by powiedzieć. Również Die Welt pisze, zwraca uwagę na to, że aby wprowadzić postępowanie karne w myśl artykułu 7 Układu Unii Europejskiej przeciwko Warszawie, należy uzyskać jednomyślność ze strony wszystkich szefów rządów państw Unii Europejskiej, a tej przecież nie będzie. nie będzie, nie dlatego, że ktoś tam specjalnie uważa, że tak, że to nie jest właściwe. Nie, Die Welt mówi, że jest u Karciuch w tej Unii Europejskiej, jest Budapeszt. I Budapeszt będzie występował z wetem. W związku z czym nic się nie uda i na dłuższą metę Unia Europejska będzie się musiała podzielić na dwa obozy. Na Europę jądra, Europę zachodności, jak pisze Die Welt, co ma pod tym, co pod tym rozumie, to bardzo trudno jest powiedzieć, i Europę z marginalną. I Polska będzie należała do tej Europy marginalnej. W zasadzie wszystkie media niemieckie piszą w tym samym duchu, jak gdyby przejęły depeszę DPA i tylko zmienimy nazwisko redaktora pod tą depeszą, aby bardziej pasowała do danego dziennika czy do danej stacji radiowej. Bardzo ciekawą rzecz znalazłem na stronie internetowej portalu web.pl, a mianowicie materiał pod tytułem Dlaczego wielu Polaków wspiera PiS, ale nie wspiera kontrowersyjnych reform. To wszystko ilustrowane jest zdjęciem z Marszu Niepodległości z flagami obozu Zjednoczenia Narodowego, a więc wiadomo, pisowska organizacja, która maszeruje ulicami, hałasuje faszyzmem. Nadchodzi. Bardzo ciekawe jest to. Powołuję się tutaj na rzeczniczkę Fundacji Heinricha Böla w Warszawie, która wypowiada się w tym stylu, że w zasadzie tak, no, popierają PiS, bo są nacjonaliści, to jest jasne, ale nie chcą tych reform, bo oni w gruncie rzeczy chcą mieć niezależny wymiar sprawiedliwości. No, trudno o większe poplątanie z czymkolwiek. No nie wiem jak to nazwać. Ale jak patrzę na stronie internetowej Focus na pytanie, czy sankcje przeciwko Polsce, jeśli do niej doszło, one mają jakiś skutek i ktoś by przyniosł, to 70% odpowiada, że nie, a tylko 20% uważa, że tak, ale jaki skutek tego nie wiadomo, no bo to by oznaczało, że wtedy nagle Polacy musieliby zupełnie inaczej zacząć myśleć i wybrać zupełnie inną partię polityczną, tę, którą odsunęli od władzy, miejsce tej, na którą się zdecydowali, aby do władzy doszła. No i oczywiście to, co lubię, to zawsze tak sobie zostawiam na koniec, to jest parę tych rodzynek, a mianowicie, co sądzą czytelnicy, co sądzą internauci. I pisze na przykład taki pan Robert Rosin: Polska, Węgry, Austria, nie dajcie się zapędzić w kozi róg. No proszę, bardzo, bardzo pozytywne opinie. Opinie negatywne przeciwko Polsce są bardzo rzadkie. Okazuje się, że niemieckie społeczeństwo obywatelskie naprawdę istnieje i ono myśli i mówi i czuje zupełnie inaczej niż niemieckie media, które uważają się za demokratyczne, prawda, liberalno demokratyczne, bo tylko przymiotnikowa demokracja obowiązuje tu na co dzień.
A pani kanclerz Merkel nie da swojemu narodowi, swojemu krajowi nowego rządu pod choinkę.
Niestety to się nie uda, dlatego że to ciasto trzeba bardzo, bardzo dobrze wyrobić. Tutaj są różnego rodzaju opinie kucharzy, a więc można stworzyć rząd mniejszościowy, mówi jeden szef od Cuisine. Inni mówi nie, to należałoby jednak doprowadzić do tego, żeby była koalicja. No oczywiście ta koalicja, której miało nie być, a która najprawdopodobniej będzie, tak zwana GroKo, czyli Wielka Koalicja, czyli koalicja skrajnej lewicy, używając terminologii mediów niemieckich, tak można było określić SPD jako skrajną prawicę i liberalną skrajną lewicę i liberalną lewicę, czyli CDU, CSU. A z drugiej strony pojawiają się opinie, no tak, jeżeli byłby rząd mniejszościowy, to czy dla konkretnych decyzji nie korzystałby on z pomocy AfD? Na przykład, jeżeli chodzi o kwestie zaproszonych przez Angelę Merkel imigrantów. Nie wiem, jak to się wszystko skończy. Wiem, że skończy się bardzo późno, może nowymi wyborami, jeżeli do marca, lutego, końca lutego, początku kwietnia, nie da się utworzyć rządu w Berlinie. Pożyjemy, zobaczymy.
a przed nami by święta. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
Wszystkiego dobrego państwu, pięknych, miłych, zdrowych, radosnych świąt. Jest się z czego cieszyć, a będziemy się cieszyć jeszcze bardziej niebawem, jak sądzę.
Jan Bogatko ze Zgorzelca.